dobry, Sławomir Szczepaniec, wita serdecznie wszystkich słuchaczy rozmów o Biblii. Szukałem człowieka, który będzie doświadczony życiowo i takiego znalazłem. Jest to brat Józef Ryl z Wrocławia, prawie 80 lat, tak, przeżytych?
Tak.
Ale nie zdziedziały.
Nie.
Pytanie moje następujące, temat sumienie. Co to jest sumienie, ktoś zapytał? Czy jest to w ogóle biblijny jakiś wyraz? Czy jest to taki wymysł, który chrześcijanie wprowadzili?
No, miło mi, że przyszedłeś, Sławku, i że możemy rozmawiać o kwestiach związanych z Biblią, a dotknąłeś kwestii sumienia. Oczywiście, że to nie jest wymysł biblijny. To jest powszechne słowo, które jest używane, ale i ono występuje bardzo często w Biblii. Także jest to pewien sposób, albo to zdolność, jaką człowiek posiada. Można tak powiedzieć, jest to poczucie sprawiedliwości, albo jest to zdolność odróżniania dobra od zła. Jest to aspekt, który odbija podobieństwo Boga w człowieku. O Bogu mówi się, że sprawiedliwość i sąd są gruntem Jego stolicy, a sprawiedliwość odbita w człowieku objawia się w charakterze właśnie w sumieniu, to znaczy w zdolności odróżniania dobra i zła. I człowiek w odróżnieniu od innych stworzeń jest rozumną istotą, inteligentną, wyposażoną w intelekt i zdolną do rozróżniania dobra od zła.
Ja mam takie pytanie pomocnicze, mam psa. Czy on odróżnia dobro i zło?
Właśnie, dlatego powiedziałem, że to dotyczy istot rozumnych, inteligentnych, obdarzonych intelektem. Wszystkie inne niższe stworzenia są, że tak powiem, ich byt uwarunkowany jest od pewnych narzuconych im stereotypów.
Instynktów.
Instynktów. I one przystosowują się do natury, do środowiska, do różnych czynników, dla których, że tak powiem, są określone ich byty. No w Biblii, jeśli chodzi o człowieka, to tam ja przeglądałem przekład Biblii Gdańskiej, to znalazłem, przynajmniej ja znalazłem 29 zwrotów odnośnie sumienia. Także no, natomiast o niższych istotach, o niższych stworzeniach, to wtedy nie mówimy, że to są istoty obdarzone intelektem. One mają pewien sposób rozumowania, no bo można nauczyć i psa, i kota, i wiele innych. Zresztą tresura zwierząt pokazuje, że do pewnych rzeczy można zwierzęta też przyzwyczaić, wymusić na nich to i tak dalej, ale to nie wynika z ich własnego wyboru. One kierują się instynktami.
Hola, hola, ja mam takie pytanie kolejne zapisane tutaj, no bo tak. Kiedyś jeden człowiek powiedział drugiemu, ty to nie masz sumienia. No to jest możliwe, że ktoś nie ma sumienia w ogóle?
Jest to takie powiedzenie bardzo dobre i ono jest użyte w stosunku do człowieka, który nie zareagował lub nie reaguje na otaczające, dziejące się wokół niego zło, krzywdę, bezprawie i tak dalej, i tak dalej. Albo potraktował swego przyjaciela czy bliźniego w sposób niegodziwy.
Jak przedmiot.
Jeszcze gorzej. I dlatego czasem mówi się, ty nie masz sumienia. Co to znaczy? To znaczy, że ty posunąłeś się już tak daleko, że te odruchy poczucia dobra i zła u ciebie przestały funkcjonować. Stąd takie powiedzenie, że nie masz sumienia. Ludzie czasami, często słyszymy, jak znęcają się nad zwierzętami, teraz są przepisy, ochrona nad zwierzętami i tak dalej, za to grożą kary, ale człowiek nie może znęcać się nad stworzeniem, nad niższym stworzeniem, a tym bardziej jeden nad drugim, bliźni nad bliźnim. Więc w takich wypadkach właśnie mówi się czasami, że ktoś nie ma sumienia. Jeśli ktoś widzi, że ktoś się znęca nad koniem, który nie może uciągnąć ciężaru na niego nałożonego, czy znęca się nad psem, bo w jakimś momencie mu się wychylił, czy ze smyczy mu się urwał, czy coś takiego i bije, kopie albo coś takiego, no to świadczy źle bardzo o tym człowieku, że u niego stopień poczucia odróżniania dobra i zła jest bardzo rozregulowany albo może nie funkcjonuje.
To ja mam takie pytanie, bo zrozumiałem, że niewierzący też mają sumienie, tak?
Oczywiście i w Biblii jest wyraźnie tekst powiedziany, bo o sumieniu mówimy zwłaszcza wtedy, kiedy jest jakieś prawo. Bo dopóki prawa nie ma, to nie ma przestępstwa. Natomiast jeśli jest jakieś prawo, to złamanie tego prawa już jest przestępstwem. I apostoł Paweł pięknie w liście do Rzymian mówi, porównując Żydów, którzy otrzymali zakon, i Żydzi na podstawie zakonu wiedzieli, co mają czynić jako dobre, polecone przez Boga i czego mają nie czynić jako zakaz, za który przy złamaniu będzie groziła im kara. A więc apostoł Paweł teraz porównując Żydów, którzy mieli pedagoga albo prawo, z poganami, którzy takiego zakonu nie mieli, ale mówi apostoł i on dostrzegł...
Zacytujmy może.
O właśnie.
List do Rzymian, to jest drugi rozdział.
Tak, od 14 do 15 tekstu i tu jest przywołany. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. To jest bardzo ważne. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. I właśnie to apostoł Paweł mówi, poganie, którzy nie mają zakonu, nie mają prawa w formie jakiegoś tam kodeksu czy ustanowionych przepisów prawnych, to poganie mają resztki podobieństwa Bożego, które odbijają się w poczuciu sumienia, w tej czasem ograniczonej, czasem w szerszym zakresie zdolności odróżniania dobra i zła. I ludzie niewierzący też to poczucie mają.
Czyli dobry ateista ma prawo żyć.
Oczywiście, że ma prawo żyć. Mało tego, dobry ateista jeszcze pozwala innym żyć i jeszcze pomaga innym żyć.
Czyli jest to tak zwany prawy człowiek.
Tak, tak.
No dobrze. I
prawość
teraz...
i że tak powiem, wartość człowieka nie ocenia się na podstawie powiedzmy jakiegoś wierzenia czy przynależności wyznaniowej czy coś takiego. Owszem, jak człowiek ma wiarę, to apostoł Jakub pięknie mówi, że wiara jest dobrą zaletą, bo jest potwierdzeniem tego, że człowiek rozumie, że jest Bożym stworzeniem, Boga uznaje za swego prawodawcę, Boga uznaje za swego suwerena najwyższego, podporządkowuje się w swoim życiu jego wymogom i tak dalej, i tak dalej. Więc wiara na pewno jest czynnikiem pozytywnym, dodatnim, ale ona nie jest jedynym elementem, który stanowi o wartości człowieka.
Dobrze, no to teraz tak, co to znaczy mieć czyste sumienie? Czy da się je jakoś zabrudzić?
No z samego faktu, jak mówimy, że trzeba mieć czyste sumienie, to już wynika możliwość posiadania nieczystego, czyli zabrudzenia. Co to oznacza? To oznacza właśnie, że są ludzie, którzy wiedzą, że pewne rzeczy nie należy czynić. Ale ponieważ mówią sobie, ach, to taka drobna rzecz, to taka mała rzecz, a to nie będę tam zwracać uwagę. No i na skutek takiego podchodzenia do sprawy, człowiek jak trwa w takim przekonaniu, to jego sposób patrzenia rozszerza się na coraz to większe rzeczy. Jest takie ludzkie powiedzenie, od rzemyczka do koniczka. To dotyczy zwłaszcza tych ludzi, którzy tam lubią przyswajać cudze własności. A więc jeżeli uda się zabrać komuś i bez poniesienia konsekwencji drobiazgu i to nie wyjdzie na jaw i za to nie będzie kary, no to taki człowiek myśli sobie, a to nie jest tak źle, to mogę coś większego zrobić i coś większego. Aż potem, jak ludzkie przysłowie mówi, dzban puty wodę nosi, póki się ucho nie urwie. A więc wszystko jest do czasu i wobec tego właśnie przyzwalanie na łamanie prawa w małych rzeczach, w podstawowych rzeczach, no otwiera drogę do zanieczyszczania sumienia w dużych rzeczach, bo przecież przestępcy, wybitni kryminaliści, oni nie stali się od razu takimi. To się zaczęło od małych rzeczy, od początkowych rzeczy, od początkowego łamania prawa, aż do łamania na szeroką skalę, by nie powiedzieć, aż do terroryzmu.
No dobrze, a kolega mi powiedział kiedyś, że go ruszyło sumienie. Co mógł mieć na myśli? Co to znaczy, że rusza kogoś sumienie?
O właśnie. Czyli to tak samo jak mówimy, wyprowadziłeś mnie z równowagi. Czyli ktoś do jakiegoś stopnia znosi złe traktowanie, krzywdę wyrządzaną, złe odnoszenie się do niego, niedocenianie go, lekceważenie siebie i tak dalej, i tak dalej. Bo jest cierpliwy, jest długo znoszącym i do jakiegoś stopnia znosi, aż w pewnym momencie granica jest przekroczona. To tak jak w fizyce następuje tak zwane zmęczenie materiału. A więc jeśli czyjaś cierpliwość zostanie, że tak powiem, nadwyrężona, wtedy ktoś wybucha. No i wtedy mówimy, że skończyła się moja cierpliwość albo wybucha. Co to znaczy, właśnie ruszyło mnie sumienie? To znaczy, że w jakimś momencie człowiek dochodzi do jakiegoś punktu i zderza się jakby ze ścianą. Że odzywa się w nim, choć tłumił małe rzeczy, większe rzeczy i łamał prawo bez jakiegoś tam przemyślenia większego, gdy doszedł do jakiegoś większego przestępstwa i być może albo został ukarany, albo w swojej refleksji doszedł do wniosku, co ja zrobiłem? Przecież tak nie można, to się nie godzi i tak dalej. Czyli ktoś jeszcze w jakimś momencie doszedł do refleksji takiej, że odezwało się w nim to poczucie sprawiedliwości, to poczucie odróżnienia dobra i zła i powiedział stop, dalej nie pójdę. A więc mówimy, że ruszyło go sumienie. Powstrzymał się od czynienia zła na większą skalę.
No, czy a ktoś tam słyszałem, że coś ukradł, a potem go ruszyło sumienie, to oddał.
No właśnie, w Starym Zakonie to było tak, że nawet jeżeli ukradł i potem chciał oddać, to musiał oddać z nawiązką
20%. 120%, tak jest.
Tak, a więc bardzo dobrze, że jeżeli ktoś zdobywa się na takie coś i uznaje, że ten czyn jest godny potępienia, właśnie to się odezwało w nim sumienie, być może na samym początku. I to sumienie wyczulone potępiło go za to, że przywłaszczył cudzą własność. Albo jakikolwiek inny zły czyn, jak zrobił, to jeśli się zreflektuje, bo są ludzie, którzy czasami po prostu przechodzą tak jak do porządku dziennego, łamią prawo i dla nich to jest norma życia. Oni się tym nie przejmują. Mówią, że to są za małe rzeczy, żeby się tym przejmować i tak dalej. Ale zdrowy człowiek, zdrowo myślący, to tak jak właśnie to powiedzenie jest odnośnie tych ryb. Zdrowe ryby płyną pod prąd, a już nieżywe woda je niesie swoim nurtem. Więc tak samo i ludzie. Ludzie zdrowo myślący to patrzą na sytuację, na trendy społeczne, na modę, na we wszystkim. W polityce, w gospodarce, w religii, w odżywianiu i tak dalej, i tak dalej. Są pewne uwarunkowania. Natomiast jeśli ktoś poddaje się trendom mody, albo taka moda, a moda widzimy jaka jest, no czasem bardzo niezdrowa, niepraktyczna, no przeżyliśmy taki okres, w latach chyba, to chyba był hit, w latach 70., a może nawet wcześniej, tak zwane te nonoerony, plastyki, elastyki i tak dalej, i tak dalej. No ludzie szaleli, to było ładne, piękne, ale nie było zdrowe, nie było przewiewne, ludzie się w tym pocili, no i szybko z tego zrezygnowano. Wrócono do lnu, do bawełny, do wełny. Jeszcze owszem, stosuje się trochę syntetyków dla pewnej poprawy.
Kolejne pytanie dotyczy się rachunku sumienia. Czy jest to pojęcie matematyczne? Czy można mieć wynik pozytywny i negatywny na takim rachunku? Bo teraz same banki, same rachunki i oprocentowanie korzystne. A szczególnie kredyty.
Tak.
No, kredyt sumienia. Czy jest kredyt sumienia?
No, można tak zaryzykować takie stwierdzenie. No właśnie, przyszliśmy do takich pojęć, no rzeczywiście, jak się mówi o rachunku sumienia, to takie pojęcie trochę matematyczne. Skoro rachunek, no to coś z matematyką ma wspólnotę.
Przed spowiedzią trzeba dokonać rachunku sumienia.
Tak, tak. Więc ja to rozumiem w ten sposób, że chodzi o tak zwane rozliczenie. O rozliczenie, czy każdy dzień dobrze przeżyłem, czy każdy tydzień, czy każdy miesiąc, czy każdy rok. W Biblii znajdujemy takie pojęcia, na przykład psalmista Dawid mówi, prosi Pana Boga Jehowę, naucz nas obliczać dni naszych, abyśmy serce nasze przywiedli do mądrości. No, a więc dni szybko mijają, życie jest zbyt krótkie, trzeba je przeżyć, a nie trzeba spędzić, bo niektórzy spędzają życie, a niektórzy przeżywają życie, a jest to bardzo duża różnica. A więc spędzić życie to znaczy poddać się i iść z duchem czasu, nie zważać na nic. Natomiast przeżyć życie to właśnie należy wybierać najbardziej optymalne sposoby, najbardziej korzystne dla człowieka. No i to znaczy dokonać rachunek sumienia. To znaczy rozliczyć się sam przed sobą i sam przed prawodawcą. Czy moje postępowanie obciąża mnie, czy oskarża mnie, czy czuję wyrzuty sumienia, czy też nie czuję wyrzutów sumienia. Czy to, co zrobiłem, to, co mogłem zrobić, czy zrobiłem tak, jak mogłem i dobrze zrobiłem, czy powiem sobie, mogłem lepiej zrobić. Szkoda, że tak się zachowałem, szkoda, że tak powiedziałem, że to powiedziałem, że to zrobiłem, a że nie zrobiłem czegoś innego. Więc są ludzie, którzy różnymi kategoriami podchodzą do tej kwestii. W każdym bądź razie, przepraszam, gdy mówimy o robieniu rachunku sumienia, to właśnie takiego rozliczenia się samego przed sobą i samego przed Bogiem. Bo Bóg jest prawodawcą i Bóg wymaga od nas i mówi, w dniu sądu ostatecznego zdacie rachunek z każdego próżnego i niepożytecznego słowa. Czyli to nie jest tak sobie tylko powiedziane, ludzie nie zawsze sobie zdają sprawę, ale już teraz są urządzenia, które wychwytują z fal eteru różne dźwięki, różne głosy, ale jeszcze nie są na tym etapie, by utożsamić, czyj to jest głos. Ale jesteśmy na dobrej drodze, że to, co Biblia nam mówi, że każda rzecz tajna będzie na sąd przywiedziona, to znaczy, że nam mogą być odtworzone, tak jak dzisiaj z nagrań odtwarzamy, czy to na kasecie, czy na błonie filmowej tej magnetofonowej, czy w inny sposób na dysku, prawda, można odtworzyć jakieś nagranie, tak również, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to na sądzie każdemu człowiekowi może być, że tak powiem, przywołany fragment z jego życia i z jego nagrania. A więc no dobrze jest, jak ludzie dokonują takiego rachunku sumienia. No, ludzie czynią to z różnych powodów bardzo często. O, teraz mamy okres postu, się przybliża. No więc ludzie są zachęcani w kościołach przez różne kazania, żeby pościli, żeby zachowywali te formuły kościelne i tak dalej, żeby swoje relacje z duchownymi czynili poprawnymi i tak dalej. A więc na wiele sposobów można powiedzieć, że można dokonywać takiego rachunku sumienia, czyli rozliczać się i spoglądać na samego siebie, co zrobiłem dobrego, czego nie zrobiłem dobrego, co mogłem zrobić, a czego nie zrobiłem i tak dalej.
No ale czy brat jako pastor, czy też duchowny dba o własne sumienie?
Jest takie powiedzenie, czy może inaczej powiem, każdy powinien dbać o swoje sumienie, a już tym bardziej, jeżeli ktoś jest osobą, która jest nauczycielem, czy to w religii, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie nauki. Od nauczyciela, tak jak od ludzi prawa, wymaga się więcej przestrzegania prawa niż od ludzi, którzy prawa jako takiego nie znają tak bardzo szeroko. A więc taki sam czyn popełniony przez osobę, która jest prawnikiem, i taki sam czyn popełniony przez osobę, która prawa nie zna, jest różnie kwalifikowany. I bardziej obciążający jest prawnika, jeżeli on taki sam czyn robi, łamie prawo, niż takiego, który nie zna prawa i też dokonał takiego samego czynu. Analogicznie i tutaj. Jeżeli ja bym jako pastor, jako nauczyciel, jako ten, który ma przywilej służenia i mam być wzorem trzody, bo apostoł Piotr pisze: paście trzodę Bożą i bądźcie wzorami trzody. A więc wzorami trzody to znaczy, że jeśli bym ja źle postępował i moje sumienie było obciążone i inni obserwatorzy, zborownicy by wiedzieli o tym, że ja coś złego robię, to nie służyłbym dobrze, tylko bym wręcz im przeszkadzał. A w Biblii napisane jest, że kto będzie przeszkodą w zdobyciu królestwa czy w osiągnięciu zwycięstwa innym, poniesie bardzo dużą odpowiedzialność. A więc jako pastor najpierw dbam o swoje sumienie, żeby moja posługa, moje życie, na ile mnie tylko stać, było przykładne, no i pomagać muszę innym w ich czynieniu swego sumienia czystym. Także to na każdym ciąży, a już tym bardziej na nauczycielu religijnym, na pastorze.
Czyli rozumiem, że reguluje brat sumienie w oparciu o zarządzenia pańskie, tak?
O, tutaj troszeczkę mnie to słowo zaskoczyło. To znaczy...
No bo ja to usłyszałem w czasie pewnego kazania.
Aha. I co z tego wynikało? Jeżeli dobrze rozumiem, to zarządzenia pańskie to są wszystkie określenia i reguły dotyczące życia, etyki, moralności, sprawiedliwości, miłości, mądrości i tak dalej, które są w Biblii zawarte. To dla mnie to są zarządzenia pańskie. Jeśli to są zarządzenia postanowione przez ludzi, a przypisuje im się tylko, to już jest inna kwestia. Więc jeśli chodzi o mnie, to ja reguluję w oparciu o te zapisy, które mają pokrycie w Biblii i które są rzeczywiście pańskimi. Bądź to Boga Jehowy, bądź to Jezusa jako jego upoważnionego przedstawiciela i nauczyciela dla Kościoła, dla chrześcijan. Jeżeli takie są określenia, jak mam się zachować, co mam robić, czego nie robić i tak dalej w Biblii, to staram się według tych zarządzeń swoje sumienie regulować. Natomiast nie staram się podporządkowywać ludzkim jakimś tam myślom, poglądom, punktom patrzenia, którym nadaje się albo próbuje się nadać rangę zarządzeń pańskich.
Dobrze, ja chciałbym bardzo podziękować za to, że zechciał brat nam troszeczkę objaśnić w temacie sumienia i mam nadzieję, że nasi słuchacze również wysłuchają innych wcześniej nagranych rozmów, które z bratem przeprowadziliśmy.
Jeszcze, jeśli mogę, to z Dziejów Apostolskich chcę zacytować jeden tekst, 24 rozdział, 16 wiersz, jest tak napisane. A sam się o to pilnie staram, abym zawsze miał sumienie bez obrażenia przed Bogiem i przed ludźmi. Więc apostoł Paweł tak powiedział i ja za apostołem chcę te same słowa powtórzyć, że reguluję swoje sumienie i dbam o nie w oparciu o zasadę biblijną, zarówno w swoim obcowaniu wśród współwyznawców, jak i wśród sąsiadów, kolegów, otoczenia, środowiska, w jakim się znajduję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.